Kim były kobiety, które pierwszy raz zasiadły w Sejmie i czym się one zajmowały?
W Sejmie Ustawodawczym było 8 posłanek. Zresztą już sam sposób określania tych pań jest ciekawy.
Tak, kontrowersyjny.
Tak, trzeba było znaleźć określenie dla kobiet, które zasiadają w ławach sejmowych. Zaproponowano określenie posełki. I tak to rzeczywiście w dwudziestoleciu międzywojennym funkcjonowało. Było 8 posełek. Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska, Jadwiga Dziubińska, Zofia Sokolnicka, Irena Kosmowska, Franciszka Wiczkowiakowa, Anna Piasecka. I to też jest bardzo interesujące, ponieważ nie patrząc na różnice ideologiczne, które były wyraźne w poglądach tych posełek, one się jednoczyły, realizując politykę społeczną i zajmując się sprawami kobiet w Sejmie. Pierwszą ustawą, która była czytana przez Marię Moczydłowską, nazywana z przymrużeniem oka Lex Moczydłowska, to była ustawa o ograniczeniu produkcji i spożycia alkoholu, czyli taka ustawa prohibicyjna. I tutaj na rzecz tej ustawy pracowały wszystkie posełki i z prawa, i z lewa. Kolejną ustawą, którą bardzo mocno posełki się zajmowały i dotyczyła, kolejna taka ustawa dotyczyła też kobiet, mianowicie chodziło o to, aby Polki, które wychodzą za mąż za obcokrajowców, automatycznie nie traciły obywatelstwa. I to było też ważne, ponieważ definiowano te kobiety jako obywatelki Polski. Bardzo posełki walczyły, aby one tymi obywatelkami zostały również po zawarciu związku małżeńskiego z obcokrajowcem. To był pierwszy i jedyny tak naprawdę Sejm, kiedy te posełki łączyły się ze sobą i współpracowały na rzecz ustaw takich socjalnych, natomiast już w każdym następnym Sejmie ta współpraca była zdecydowanie mniejsza.
Wykorzystywały różne sposoby, żeby zagłosować czasami albo też nie zagłosować troszeczkę wbrew swoim klubom, prawda? Bo tam się zdarzały jakieś zasłabnięcia takie teatralno-spektakularne.
Wszystkie drogi wiodące do celu były z pewnością przez nie wykorzystywane. Również i takie zabiegi, przecież choroba dyplomatyczna znana jest do dzisiaj.
A no właśnie, to pomyślałam sobie, że pewne mechanizmy się nie starzeją, prawda?
Są uniwersalne, to prawda.
Czy to prawda, że autorem określenia feminizm był mężczyzna?
Tak, to prawda. Określenie feminizm wprowadził do powszechnego użycia socjalista utopijny Karol Fourier w 1837 roku. Ale tak naprawdę kariera tego słowa zaczęła się od końca wieku XIX.
Czy tylko w Sejmie walczyły o prawa kobiet, czy walczyły również zbrojnie?
O swoje prawa walczyły również i zbrojnie. I tak naprawdę mogłybyśmy powiedzieć, że kobiety obrały kurs na wolność i niepodległość od momentu, kiedy Polska zniknęła z map Europy. To było 6 pokoleń kobiet wykorzystujących wszystkie możliwe sposoby na to, aby tą wolność dwojako rozumianą wywalczyć, czy też zdobyć. Walczyły również, odpowiadając tutaj na twoje pytanie, również walczyły zbrojnie, wykorzystując znowu różne kobiece atuty i argumenty, na przykład pod gorsetem przewoziły dynamit, a rewolwery chowały pod długimi spódnicami. Były zaangażowane też w służbę wywiadowczą, w konspiracje, czy w końcu w regularne wojsko, jak Ochotnicza Legia Kobiet. Czyli to było regularne wojsko, w którym te kobiety służyły. To była formacja wojskowa, powstała we Lwowie z inicjatywy Aleksandry Zagórskiej i Stanisławy Paleolog.
Całe pokolenia, tak? Kobiety pomagające przy okazji powstania styczniowego, powstanie listopadowe, mamy też słynną Emilię Plater, tak? To mamy ten ruch zbrojny cały czas i równolegle również kobiety, które wyżywały się intelektualnie, tak? Które już wtedy pisały, żyły samodzielnie. To wtedy były jednostki, prawda? Które mogły zarobić, były w stanie zarobić na przykład i utrzymać się ze swojego pisarstwa.
To prawda, taką prekursorką była Klementyna Stańskich-Hoffmanowa, pedagogzka, publicystka, pisarka. I tak naprawdę ona w swoich pismach pedagogicznych stworzyła ideał kobiety w wieku XIX, takiego trochę anioła w domu, który stoi za mężem i go wspiera, ale jednocześnie jest na tyle dobrze wykształcony, że jeżeli będzie musiał się zmierzyć, jeżeli będzie kobieta musiała się zmierzyć z życiem, to jest do tego przygotowana i musi sobie jakoś poradzić.
Czy feministki bądź sufrażystki na przykład chciały pokazać swoją walkę o prawa, na przykład ubierając się jakoś szczególnie?
Często sięgały po męskie stroje i krótkie fryzury. I tutaj Maria Rodziewiczówna jest takim...
Obcięła włosy.
Tak.
Za zgodą matki. Tak.
Obcięła włosy. Często się również fotografowała w męskim stroju. Paulina Kuczalska-Reinschmidt, do której mówiłyśmy, czyli ta sterniczka i twarz feminizmu polskiego, raczej nosiła stroje kobiece i długie włosy. Więc to różnie z tym było. Często przez ten strój starano się definiować jako działaczka, ale nie było to absolutnie jakoś takie determinujące.
Bo teraz mi się przypomniała jeszcze George Sand troszeczkę wcześniej.
Ja też właśnie o tym pomyślałam.
Która chyba pierwsza założyła tak męskie spodnie i nosiła frak, męski strój, tak? I paliła cygara.
Nie wiem, czy była pierwsza, ale na pewno była najbardziej rozpoznawalna. Mm-hmm. Więc myślę, że to tutaj raczej w tym kierunku wędrowało. Dużo kobiet przecież sięgało po te męskie stroje również po to, aby móc studiować chociażby w męskim przebraniu, czy walczyć z bronią w ręku, tak zwłaszcza w powstaniu styczniowym. Tutaj Maria Piotrowiczowa, o której kiedyś żeśmy rozmawiały, więc rzeczywiście przybierały się w te męskie stroje, aby móc wykonywać też i męskie czynności. Ja myślę, że ważna jest też taka kwestia, że te stroje były po prostu wygodniejsze, łatwiej było walczyć w męskich spodniach niż w długiej sukni. Czy to z czasów secesji, czy w krynolinie.
Jakie były najbardziej znane feministki i czym one się zajmowały?
Paulina Kuczalska-Reinschmidt, o której dzisiaj mówiłyśmy tutaj już wielokrotnie. Mężatka, jak widzicie, ponieważ ma podwójne nazwisko. Niestety była z mężem w separacji. Tak naprawdę od momentu, kiedy sama zetknęła się z problemami prawnymi i z tym, żeby móc opiekować się synem, przegrała tą batalię ze swoim mężem, to wtedy bardzo silnie zaangażowała się w ten ruch feministyczny na rzecz równouprawnienia prawnego i politycznego kobiet. Kolejna, o której warto powiedzieć, to Iza Moszczeńska-Rzepecka, również mężatka, była nauczycielką, pedagogzką, aresztowana w czasie rewolucji 905-907, brała udział w strajkach szkolnych. Eliza Orzeszkowa, która zarabiała na życie pisząc i była zaangażowana właśnie w tą kwestię kobiecą w momencie, kiedy rozwijał się pozytywizm. Maria Rodziewiczówna czy Maria Konopnicka.
Możemy też tutaj wymienić na równi z nimi Aleksandrę Szczerbińską, na przykład żonę marszałka.
Z pewnością, przy czym Szczerbińska walczyła już bardziej z bronią w ręku, przewożąc ten dynamit pod gorsetem, natomiast pisarki, publicystki walczyły piórem.
Jak zapatrywali się na ich działalność mężczyźni?
Pewnie ilu mężczyzn tyle pomysłów i poglądów. Natomiast bez wsparcia mężczyzn byłoby dużo trudniej przeprowadzić to równouprawnienie. Pierwszy mężczyzna, który z pewnością sprzyjał równouprawnieniu kobiet, to Józef Piłsudski. Przecież w końcu naczelnik podpisał dekret przyznający równe prawa tak kobietom, jak i mężczyznom. Kolejny, o którym wydaje się, że trzeba powiedzieć, to Ignacy Daszyński, który stworzył pierwszy rząd, tak zwany rząd lubelski, funkcjonujący zaraz po odzyskaniu niepodległości w 18 roku. I po raz pierwszy właśnie rząd Daszyńskiego w nocy z 6 na 7 listopada przyznał kobietom prawa wyborcze. Co więcej, to w jego rządzie w randze wiceministra była Irena Kosmowska i zajmowała się czym? Miała się zajmować czym? Propagandą i sprawami socjalnymi. Kolejny, myślę, że też możemy sobie o nim powiedzieć, bo to jest chyba osoba bardzo mało znana, poseł na Sejm w Dumie Rosyjskiej. To jest jeszcze wcześniej, bo to jest rewolucja 905-907, kiedy ta kwestia kobieca zaczyna być bardzo silnie obecna w takim społecznym, masowym odbiorze i staje kwestia równouprawnienia kobiet w Dumie Państwowej, czyli to jest taki odpowiednik Sejmu Rosyjskiego. I tam sprawę równouprawnienia referuje Petrażycki, opowiadając się za kobietami i za ich prawem do głosu. W przypadku Romana Dmowskiego, o czym już dzisiaj mówiłyśmy, nie był zwolennikiem równouprawnienia kobiet. Niemniej, kiedy tworzył listy wyborcze do Sejmu, te kobiety się na tej liście znalazły. I tutaj mi się wydaje, że warto powiedzieć o Gabrieli Balickiej, która na liście endecji miała trzecie miejsce, więc bardzo wysoką pozycję, taką biorącą na 100% do Sejmu.